Witam Was serdecznie na Technologia. Cieszę się, że jesteście, mimo tego, że się rozpoczęły wakacje. Część osób powyjeżdżała. Chciałbym, żebyście otworzyli Biblię na Ewangelii Mateusza. Pomyślałem sobie, że podzielę się z Wami taką historią albo lekcją. I zarówno w tym tygodniu, jak i w przyszłym tygodniu mam pierwszą godzinę, więc rozbiłem to na dwie części. Chyba dzisiaj będzie takie wprowadzenie, nazwijmy to, i lekcje. A za tydzień, i to w ramach takiej zachęty, jak będziecie, to chyba będzie więcej lekcji, więcej wniosków, nie? Bo wiadomo, dzisiaj położymy fundament, a za tydzień może powstanie jakaś budowla, więc nie chciałbym, żebyście się zniechęcili. A ta historia będzie w Ewangelii Mateusza 20 rozdziale. Ewangelia Mateusza 20 rozdział. Pierwsze 16 wersetów są bardzo interesujące, ale zacznę od wersetu 17. A gdy Jezus szedł do Jerozolimy, w drodze wziął ze sobą na ubocze 12 uczniów i powiedział do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w piśmie, a oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając mu pokłon i prosząc go o coś. A on ją zapytał: czego chcesz? Odpowiedziała mu: powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie w twoim królestwie. Ale Jezus odpowiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i być ochrzczeni chrztem, który ja się chrzczę? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy im powiedział: mój kielich będziecie pić i chrztem, który ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni. Ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego Ojca. A gdy owych 10 to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Długi fragment, ale on będzie rozbity na mniejsze części. Wróćmy do naszego wersetu, wróćmy do początku, czyli werset 17. Chciałbym pokrótce przeanalizować tą historię, która tu się wydarzyła, bo jest naprawdę bardzo ciekawa, plus kilka lekcji z tego możemy wyciągnąć. Werset 17 mówi tak: a gdy Jezus szedł do Jerozolimy, w drodze wziął ze sobą na ubocze 12 uczniów i powiedział do nich. Słowo, które mnie tutaj zaintrygowało, to, albo to, co zrobił, wziął ze sobą na ubocze 12 uczniów. Idą do Jerozolimy, nagle Jezus bierze grupkę wybranych ludzi na osobności i zaraz powie im pewną, nazwijmy to, tajemnicę. Nie? To jest bardzo ciekawe, że no właśnie, wybranym osobom mówi tajemnicę, bo wziął ich na ubocze. Zaraz im zdradzi pewną tajemnicę. To jest bardzo ciekawe, można to sobie wyobrazić, szczególnie to w sytuacji z dziećmi, jak jest grupka dzieci, a ty mówisz do jednego: chodź, zaraz, chodź, coś ci powiem, chodź, coś ci powiem. To na pewno to jedno dziecko nie przyjdzie, tylko przyjdą wszyscy, bo wszyscy chcą wiedzieć, co to za tajemnica, którą chcę powiedzieć. No i zobaczmy, co to jest za tajemnica. werset 18 mówi tak. Końcówka 19 mówi i powiedział do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy, po pierwsze, zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w piśmie. Po drugie, zostanie przez nich skazany na śmierć. Po trzecie, zostanie wydany na pośmiewisko poganom. Po czwarte, zostanie ubiczowany oraz ukrzyżowany. To mowa o jego śmierci krzyżowej. I werset, końcówka 19, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jakby tutaj Pan Jezus w skrócie przewiduje swoją przyszłość. Zostanie wydany, zostanie skazany na śmierć, wydany na pośmiewisko, ubiczowany, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest ta tajemnica, o której Jezus powiedział swoim uczniom, 12. I kiedy On to powiedział swoim uczniom, przynajmniej w Ewangelii Mateusza czytamy w wersecie 20, że wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami, oddając Mu pokłon i prosząc Go o coś. Matka synów Zebedeusza, o ile dobrze pamiętam, to jest Jakub i Jan, to są synowie Zebedeusza, i ona prosi Pana Jezusa o coś. I kiedy Jezus powiedział, co się z Nim wydarzy, matka tych dwóch braci podchodzi do Jezusa i prosi o coś. O co prosi? Zanim o co prosi, werset 21 mówi tak: a On ją zapytał, czego chcesz? To jest też bardzo ciekawe. On ją zapytał, czego chcesz. I pierwsza jakby lekcja plus taki zwrot, kiedy Jezus mówi, czego chcesz, czytam jeszcze w jednym fragmencie, to jest w Ewangelii Marka 10 rozdział. Możemy otworzyć, albo powiem w skrócie, to jest historia. Takie samo pytanie Jezus zadał Bartymeuszowi, który był ślepy od urodzenia i żebrał siedząc przy drodze, kiedy usłyszał Jezusa. Kiedyś opowiadałem tą historię. Ślepy Bartymeusz siedzi przy drodze, słyszy, że Jezus idzie, a on zaczął krzyczeć. Inni mówili, cicho bądź, a on nadal krzyczał. Wtedy Jezus przywołał go do siebie i on również zadał to pytanie. Co chcesz, żebym ci uczynił? Czego chcesz? Co chcesz, żebym ci uczynił? Jezus pyta się tej kobiety, co chcesz? Pyta się Bartymeusza, co chcesz? I tu zadałem sobie pytanie, dlaczego Pan Jezus pyta się, co chcesz, skoro On wie, czego my chcemy? Po co On się pyta, co chcesz, skoro On doskonale wie, czego my potrzebujemy? Myślę, że z jednej strony to pytanie wynika z tego, żeby zadać nam pytanie. I to jest pytanie do Ciebie, do nas. Czego chcesz? Czego chcesz? I to są różne sfery. Czego chcesz od Jezusa Chrystusa? Czego chcesz od Boga? Każdy z nas ma jakieś oczekiwanie. Czego chcesz od Boga? Czego chcesz od swojego męża, od swojej żony? Jakie są Twoje oczekiwania? Co chcesz? Co chcesz od swoich dzieci? Czego oczekujesz od swoich dzieci? Czego oczekujesz, co chcesz od swojej pracy? Często ludzie przychodzą do pracy, tam gdzie pracuję, zatrudniły się nowe osoby, to jest ich pierwsza praca. Nigdy w życiu nie pracowali, to są młode osoby po 18-19 lat. Pierwsza praca. I pytanie też do nich, czego chcesz? Czego chcesz od pracy? Czego oczekujesz? Czego oczekujesz od życia? Co chcesz od życia? Dużo pieniędzy? Dużo pieniędzy, jakieś dobra materialne? Chcesz rozwijać swoją karierę zawodową? Chcesz rozwijać swoją pasję? A może chcesz spokoju? Może chcesz spokoju? Może chcesz braku bólu, braku cierpienia? Jakie są Twoje oczekiwania od życia, od Boga, od męża, od żony, od pracy? od przyjaciół. Czego chcesz? To jest bardzo dobre pytanie. Czego ty chcesz? Kiedy Jezus zadał to pytanie kobiecie, czego chcesz, odpowiedziała mu: powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie w twoim królestwie. Bardzo ciekawe pytanie. Mówi tak: powiedz, aby ci dwaj moi synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie w twoim królestwie. Zastanawiałem się nad tym pytaniem. I to nie jest głupie pytanie, tudzież prośba, bo ta kobieta, co ona robi? Ona dba o przyszłość swoich dzieci, widzę. Dba o przyszłość swoich dzieci. Powiedz, że ci moi dwaj synowie, nie wiemy, co się dzieje z ich mężem, z ojcem, ale dba o przyszłość, mówi, chce, żeby ten był po twojej prawej, a ten po twojej lewej stronie. Dba o przyszłość. To jest bardzo dobra myśl. Po drugie, chcę, aby byli, teraz nie wiem, jak ty to przetłumaczysz, chodzi mi o to, żeby byli ustawieni. To znaczy, nie byle gdzie, tylko blisko Jezusa. Może mieli jakąś władzę, nie? Ona chce, żeby mieli jakąś władzę, żeby byli ustawieni. Coś nie gdzieś daleko, tylko blisko Pana Jezusa, po lewej, po prawej stronie. I może ma pewność, że jej dzieci trafią do nieba. Ona ma pewność tego. Czy ty chcesz również znaleźć się w królestwie Jezusa Chrystusa? Czy ty chcesz znaleźć się w królestwie Jezusa Chrystusa? Czy już wiesz, jak się tam znaleźć? To jest dobre pytanie. Czy wiesz, jak się znaleźć w królestwie Jezusa Chrystusa? Dalej. To był werset 21 i kobieta pyta Pana, mówi, czy 21, powiedz, aby ci dwaj synowie siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie w twoim królestwie. Kiedy Pan Jezus słyszy to pytanie, odpowiada tak: nie wiecie, o co prosicie. Nie wiecie, o co prosicie. Czasami, tak jak ostatnio też mówiłem, a czasami reakcja Pana Jezusa mnie bardzo zaskakuje. Mówi do kobiety: nie wiecie, o co prosicie. Tu nie ma reakcji na zasadzie: nie martw się, zajmę się twoimi synami po śmierci, wszystko będzie dobrze. Tylko odpowiada kobiecie: nie wiecie, o co prosicie. Nie wiecie, o co prosicie. Czy to taka refleksja, czy to, czego pragniesz, o co się modlisz, co chcesz, jest tobie naprawdę potrzebne? Czy to, czego pragniesz, to, czego chcesz, to, o co się modlisz, czy jest ci naprawdę potrzebne? Czy to jest coś, co musisz mieć? Czy to jest coś, co musisz mieć? Czy to jest twoja zachcianka po prostu? Nie? Czy to jest coś, co ja muszę mieć? Czy to jest dla mnie ważne? Czy to jest po prostu moja zachcianka? Z drugiej strony, albo jeszcze wcześniej można zadać sobie pytanie, czy w ogóle prosisz? Czy w ogóle prosisz? A może żądasz? A może żądasz? W liście Jakuba, to jest pierwszy rozdział, w liście Jakuba, pierwszy rozdziale, czytam takie słowa. To jest werset 5. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dane. Jakub mówi, jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, a będzie mu dane. Ale to jest dobre pytanie. Czy my prosimy? Czy ty prosisz? A może żądasz? Oczekujesz, że to ci się należy? Myślę, że nie wiem, czy to będzie dobre stwierdzenie, w takim sensie nie mam danych, ale z moich obserwacji, to nie na cały świat, tylko z ludźmi, którzy się stykam, pojawiła się tendencja, że mi się to należy, a nie, że ja poproszę. Nie? Że ja potrzebuję tego. że to mi się należy. Pytanie, czy nam się należy? Hiob, kiedy stracił wszystko, powiedział bardzo ważne słowa. Powiedział, nagi przyszedłem i nagi wrócę. Czy w ogóle prosisz? A więc o co się modlisz, co chcesz? O co się modlisz, co chcesz? Tak jak on zadał pytanie, co chcesz? Co chcesz? I przypomniały mi się dwie historie ludzi, którzy o coś prosili. I to nie są ludzie, tylko to są... No dobra, to są ludzie. Pierwsza historia jest to lud Boży, który prosił o króla. Lud Boży, który prosił o króla. Daj nam króla. Pan Bóg powiedział, ja chcę być waszym królem. Ja chcę być waszym królem. Tu macie sędziów, ich słuchajcie. A oni powiedzieli, nie, my chcemy króla. Nie wiem, czemu Pan Bóg to zrobił, ale po prostu dał im tego króla. Ale to była, nie wiem, ich zachcianka, bo widzieli, że inne narody mają królów, to oni też chcieli króla. Mało tego, Pan Bóg powiedział im, co wiąże się z tym, kiedy zdecydujecie się na to, że będziecie mieli króla. A oni powiedzieli i tak, chcemy króla. A potem widzieli, jakie są tego konsekwencje. I druga postać jest to Salomon. Salomon to jest syn Dawida, który Pan Bóg powiedział do niego, proś o co chcesz, a dam ci to. Proś o co chcesz, a dam ci to. I czytamy w drugiej księdze królewskiej, bo kronik. To jest pierwszy rozdział, druga księga. Teraz powiem, czy to jest królewska. Druga księga, pierwszy rozdział, od wersetu kronik. Od wersetu 7. Tak, druga księga kronik, pierwszy rozdział od wersetu 7. Tej nocy Bóg ukazał się Salomonowi i powiedział do niego, proś o co chcesz, a dam tobie. Bóg, który jest wszechmocny, potężny, który stworzył świat, który daje ludziom wszystko, tak jak czytaliśmy w Jakubie, jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, a da bez wypominania. I tu jest król Salomon i przychodzi do niego Bóg i mówi, ukazał mu się Bóg i powiedział, proś o co chcesz, a dam tobie. Zastanów się w głębi serca to, co powiedziałem, czego chcesz? Jakby przyszedł do ciebie Bóg i powiedział, co chcesz, a dam tobie. Co przychodzi ci do głowy? Wtedy Salomon powiedział do Boga, ty okazałeś swojemu ojcu Dawidowi wielkie miłosierdzie i ustanowiłeś mnie królem w jego miejsce. A teraz, Panie Boże, niech się spełni twoje słowo, które powiedziałeś do mego ojca Dawida, bo uczyniłeś mnie królem nad ludem, który jest tak liczny jak proch ziemi. Daj mi więc mądrość i wiedzę, abym wychodził i wchodził przed tym ludem, któż bowiem zdoła sądzić ten twój lud, który jest tak wielki. Ich Salomon prosi o mądrość i wiedzę. Ta prośba bardzo, można nie powiedzieć, zaskoczyła, ale Pan Bóg powiedział tak. Ponieważ, to jest werset 11, wtedy Bóg powiedział do Salomona, ponieważ było to w twoim sercu, a nie prosiłeś o bogactwo, majętność, sławę, ani o śmierć tych, którzy cię nienawidzą, ani też nie prosiłeś o długie życie, ale prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem. Mądrość i umiejętność będzie ci dana, ponadto dam ci bogactwo, majętność, sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą, ale nie będzie miał żaden z tych, którzy po tobie następują. To jest bardzo dobra prośba, nie? Pan Bóg widzi, jakie jest nasze serce i widzi, czego pragniemy. Salomon nie pragnął pieniędzy, nie pragnął sławy, nie pragnął władzy. pragnął tylko mądrość i wiedzę, bo wiedział, że jego lud jest duży. I wiedział, że to jest przywilej, że on może służyć temu ludowi i dał mu mądrość. Proś Boga o mądrość, a będzie ci dana. Czytamy w liście Jakuba. Wracając do naszego tekstu, to jest Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Jesteśmy już na etapie, że ta kobieta poprosiła Pana Jezusa, aby jej synowie, jeden był po lewej, drugi po prawej stronie, po czym Jezus powiedział do niej: nie wiecie, o co prosicie. Nie wiecie, o co prosicie. Ciekawe jest to, że czasami możemy prosić na przykład o cierpliwość. Josh, kiedyś tak wspominamy Michała, teraz zacznie się wspominanie Josha, nie? Josh kiedyś mówił, nie, że prosił Pana Boga o cierpliwość, to dał mu kolejne dzieci, nie? Także trzeba uważać, o co prosimy. Mówi tak: nie wiecie, o co prosicie. Werset 22. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i być ochrzczeni chrztem, który ja się chrzczę? Bardzo ciekawe, nie? Nagle Pan Jezus zadaje im takie pytanie. I pomyślałem i zastanowimy się, co to oznacza. Co Jezus chciał przez to powiedzieć? Czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i być ochrzczeni chrztem, który ja się chrzczę? Oni odpowiedzieli, że możemy. O jakim kielichu i o jakim chrzcie mówi Pan Jezus? Kilka fragmentów. Jest to Ewangelia Mateusza, ta sama Ewangelia, 26 rozdział. Jezus już jest przed. Modli się w ogrodzie z uczniami. Werset 26, rozdział 26, werset 39. Przeczytam od 37. I wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać udrękę. Wziął tych uczniów, których mama prosiła, nie? Wtedy Jezus powiedział do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty. I oczywiście wraca do swoich uczniów, oni śpią, budzi ich, każe im mówić: ej, czuwajcie. Wraca z powrotem i werset 42 mówi to samo. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze, mój Ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie ominąć, tylko go wypił, niech się stanie Twoja wola. W Ewangelii Jana 18 rozdziale, szybko przeczytam, 18 rozdział, 11 werset, czytamy tak. Tu oczywiście Judasz przyprowadził tych wszystkich ludzi, chcieli schwytać Jezusa. Piotr wyciągnął miecz, chciał walczyć. Jezus mówi w wersecie 11 i powiedział Jezus do Piotra: włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał mój Ojciec? Znowu mówi: czy nie mam pić kielicha, który mi dał mój Ojciec? Jest jeszcze kilka fragmentów, ale z braku czasu pominę. Możemy na przykład w objawieniu Jana 16 rozdziale, w Marka jeszcze jest, to możemy sami zobaczyć. Ale już po tych kilku wersetach widzimy, że kiedy Jezus mówi o kielichu, przynajmniej jak ja to widzę, mówi o pewnym bólu, pewnym cierpieniu, pewnym prześladowaniu, pewnym doświadczeniu z powodu posłuszeństwu Bogu. Z powodu posłuszeństwu Bogu. Bo w tej modlitwie on powiedział: niech mnie ominie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Nie? I Jezus jeszcze powiedział: czy możecie pić kielich i być ochrzczeni chrztem, który ja się chrzczę. Co to jest ten chrzest? możemy zobaczyć w Ewangelii, w liście Piotra, liście do Rzymian. O, list do Rzymian, 6 rozdział. List do Rzymian, 6 rozdział. Przeczytam od 1 wersetu. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak, żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Z tego fragmentu ja widzę, że ochrzczeni w Jezusie oznacza w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni. Werset mówi, czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni. A zatem ten chrzest to jest symbol śmierci oraz zmartwychwstania. Kiedy osoba, która narodzi się na nowo, która uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, która stanie się dzieckiem Bożym, przyjmuje chrzest. Pamiętam jak, może nie jak dziś, ale tak się mówi, kiedy trafiłem tutaj do kościoła, Bóg zbawił mnie i kiedy już dałem świadectwo tego, że jestem zbawiony, że jestem uratowany przed wiecznym potępieniem, zacząłem mieć studium z Józefem i to było studium na temat chrztu, tylko ja kompletnie nie myślałem no, Józef prowadził studium o chrzcie, więc mówię, no dobra, może taki jest kolejny etap. I pamiętam, że byliśmy w kościele i wchodzi Michał i pyta się, mówi, Michał pyta się, o, macie studium, a na jaki temat? A Józef mówi, na temat chrztu. A Michał mówi, a, to kiedy chrzest? Ja wtedy mówię, jaki chrzest? O co chodzi, nie? Czemu chrzest? I mi się znowu wszystko zaczęło układać. No tak, sam Jezus powiedział, nie, że idźcie na cały świat w goście Ewangelię, kto uwierzy, niech ochrzci się. Zresztą cała Biblia mówi o tym, że po uwierzeniu świadectwem tego, że jestem zbawiony, jest chrzest. Chrzest nie zbawia, tylko jest obrazem tego, co się wydarzyło. Czyli co się wydarzyło? Stary człowiek umarł, a zmartwychwstał ten nowy. Tak jak tutaj czytamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, czyli w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni. Po co? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych. I symbol zanurzenia i zmartwychwstania. Chodzi o uśmiercenie swojego starego, grzesznego człowieka i ożywienie nowego. Jezus mówi, czy możecie pić ten kielich, czyli być doświadczeni i być ochrzczeni chrztem, który ja będę? Nie wiem, czy oni byli świadomi tego, czy nie, ale odpowiedzieli, tak, możemy. Tak, możemy. A zatem, czy możecie pić kielich i być ochrzczeni tym, co Jezus? Tak, będziecie. Czytamy w naszym tekście, Jezus odpowiada tak. Możemy. Wtedy im powiedział, mój kielich będziecie pić i chrztem, który ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni, ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej i lewej stronie, lecz będzie dane tym, którzy zostało przygotowane przez mojego Ojca. Innymi słowy, ja nie wiem, kto będzie po mojej lewej, a kto będzie po mojej prawej stronie, bo to wie tylko mój Ojciec i On już to przygotował. On już to przygotował, ja nie wiem. I już powoli lądując, kiedy Jezus to powiedział, to, że mój kielich możecie pić i chrztem, który ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni, ale nie do mnie należy. Werset 24 mówi tak. A gdy owych 10 to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. Gdy owych 10 to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. I tu można sobie tylko wyobrazić, czy to było tak, że kiedy Jezus powiedział, zebrał tą całą 12 i powiedział im, słuchajcie, idziemy do Jerozolimy, ja tam będę doświadczany, mówiąc ogólnie, ubiczują mnie, ukrzyżują, jak tutaj czytamy, wydadzą pogadom na pośmiewisku, ubiczują, ukrzyżują, ale ja trzeciego dnia zmartwychwstanę. I czy w tym momencie, nie wiem, stała matka tych dwóch braci, wzięła Jezusa, poszła na bok i zaczęła właśnie tą całą rozmowę, ej, słuchaj, czy możesz sprawić, że ten jeden mój syn będzie po prawej, drugi po lewej stronie? I wtedy Jezus zaczął jakby mówić do nich, ale chyba do wszystkich, bo tamci też to słyszeli. I kiedy oni to usłyszeli, czytamy, owych 10, gdy to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. To jest ciekawe, co się wydarzyło, bo ciekawe, co oni usłyszeli, że tak zareagowali. Co oni takiego usłyszeli, że tak zareagowali oburzeniem? Co takiego Jezus powiedział? Po drugie, ja myślę, że trochę ta reakcja ich była jak u dziecka. Czyli, ej, my też chcemy to, co oni będą chcieli. Nie? Ej, my też tego chcemy. Ja już mam to doświadczenie, jak wiecie, mam tych dwóch synków, kiedy daję coś jednemu, drugi też to chce. Kiedy, może nie mówię, bo tamten nie rozumie, ale zdawaniem, nie? Ten drugi przybywa i też chce. Też chce. Nie wie kompletnie, o co chodzi, ale on też to chce. Ciekawe to jest. Albo on też chce rządzić, być kimś ważnym. Może oni to usłyszeli, nie? Będzie po lewej stronie. Pomyśleli sobie, ej, czyli Bóg, Jezus, nie wiem, daje im jakąś większą władzę, a co, o nas zapomniał? Nie, my też tego chcemy. Ale zastanowiłem się, skąd wynikło to oburzenie? Dlaczego oni zareagowali takim oburzeniem? Co oni sobie wyobrażali? A najciekawsze jest to, że ciekawe, jak zinterpretowali słowa Jezusa, ta 10, które Jezus skierował zarówno do tych dwóch uczniów, jak i do reszty, która tam słyszała, bo oni też to słyszeli. Ciekawe, jak oni zinterpretowali, że oni się tak oburzyli na to, co Jezus powiedział. Chciałbym, żebyście wiedzieli, ja buduję pewien fundament, bo to, co będzie dalej, to jakby naświetli nam jeszcze więcej. I to, co było przedtem, też coś mówi, ale to chciałbym za tydzień powiedzieć. Na razie mówię tylko tyle i opisuję tą historię. Ale to jest bardzo ciekawe, co Jezus tutaj pokazuje, jaka jest reakcja tych 10 uczniów. I czasami tak chyba nie jest z nami, nie? Coś usłyszymy, zaczynamy się burzyć, ej, my też coś chcemy, ale kompletnie nie wiemy, o co chodzi, bo interpretujemy słowa po swojemu. Albo słyszymy to, co my chcemy słyszeć. Kilka wniosków, lekcji z tego, co dzisiaj przedstawiłem. Po pierwsze, pomyśl i zastanów się, czego chcesz. Pomyśl i zastanów się, czego ty naprawdę chcesz. Bądź ze sobą szczery i pomyśl, jakie są twoje oczekiwania. Jakie są twoje oczekiwania od Boga, od Jezusa, od męża, od żony, od dzieci, od pracy, od przyjaciół. Tak jak tydzień temu mówiłem, wielu ludzi myśli, że jak przyjmie Pana Jezusa do swojego życia, serca, nagle ich życie zmieni się w taki sposób, że dostaną lepszą pracę, nie wiem, będą mieli więcej pieniędzy, że Jezus jest takim, wow, ale fajnie, teraz mi się powodzi. Takie masz oczekiwania w stosunku do Jezusa, do Boga? Zastanów się, czego chcesz, jakie są twoje oczekiwania. Czego chcesz? Jeśli chcesz być zbawionym i znaleźć się w Królestwie Jezusa Chrystusa, to powiem ci, co musisz zrobić. Jeśli chcesz wiedzieć, przyjdź, powiem ci, co musisz zrobić. Po drugie, jak już wiesz, czego chcesz, czy ty prosisz, czy żądasz? Prosisz czy żądasz? Jaka jest twoja postawa? Czy to jest postawa pokory, czy raczej dumy i pychy? Ja to chcę. Tak jak małe dzieci. Ja to chcę. Daj mi. Bo mi się należy. Bo mi się należy. Chcesz być jak lud proszący o króla, czy jak Salomon proszący o mądrość i wiedzę? Zastanów się. Po trzecie, nie zachowujmy się jak dzieci. Nie zachowujmy się jak dzieci. Ej, ja też chcę, bo on to ma. Ej, ja też to chcę. On to ma, ja też chcę. Pojawia się oburzenie, choć tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Czyli nie wyciągajmy tak pochopnych wniosków. Tak jak ta dziesiątka. Jezus z nimi rozmawiał, coś mówił, a pojawia się oburzenie. Nie wiadomo, o co chodzi. I obrażanie. To jest w relacji, nie wiem, my Bóg, my mąż żona, my inni członkowie Kościoła, bo on coś powiedział, ja coś usłyszałem i od razu pojawia się oburzenie, a do końca nie wiemy, o co chodzi. I po trzecie, po czwarte, czy oczekujemy błogosławieństwa bez poświęcenia dla Boga? Czy oczekujemy błogosławieństwa bez poświęcenia dla Boga? Czyli chcemy być w królestwie i rządzić, ale nie chcemy pić kielicha i być ochrzczeni. Ci dwaj, może oni tak to zinterpretowali. Ci dwaj, oni chcieli być już w niebie, chcieli tam rządzić, chcieli być obok Pana Jezusa, a Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich? Oni, możemy. Tak, możemy. I pytanie, czy oczekujemy błogosławieństwa bez poświęcenia dla Boga? Bo często może nasza postawa taka jest, nie? W 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 29 wersecie czytamy tak. A każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole dla mojego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Jezus tak powiedział, jeżeli co? Każdy, kto opuści, otrzyma. Co ciebie trzyma? Co nas trzyma, żeby oddać to Panu Jezusowi Chrystusowi? Oddać to Bogu. I na koniec, może to już pora, aby zwrócić się do Boga z takim pytaniem. I to jest Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. To jest historia Pawła. Pawła, który spotyka Pana Jezusa Chrystusa na swojej drodze. Do tej pory pokazałem, zobaczyliśmy, że do Jezusa przychodzą ludzie i pytają się, zarówno ten Bartymeusz, jak i ta kobieta i pyta, i przychodzi do Jezusa z pewną prośbą. Jezus się pyta, co chcesz? Co chcesz? A może teraz zrobić odwrotnie, tak jak zrobił to Saul, potem Paweł. To jest Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 6 werset. Czytamy tak. Dzieje Apostolskie, a nie Ewangelia Jana. To jest historia, jak tak jak powiedziałem, że Paweł spotyka w drodze do Damaszku Pana Jezusa i werset 6 mówi tak. A Saul, drżąc i bojąc się, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? Panie, co chcesz, abym zrobił? Może już pora nie zapytać się, Panie, potrzebuję czegoś, tylko w drugą stronę. Panie, co Ty chcesz, abym ja zrobił dla Ciebie? Co chcesz, żebym zrobił dla Ciebie? To wymaga trochę odwagi, nie? To wymaga oddania się Bogu. Ale to jest potrzebne. Panie, co chcesz, abym zrobił? Tak jak Izajasz, tak jak Jeremiasz. Bóg się pytał, kto pójdzie? A Izajasz powiedział, ja pójdę. Ja pójdę. To jest dobre pytanie dla nas. Co chcesz, abym zrobił? Pamiętajmy, zastanów się, czego chcesz. Jak już wiesz, czego chcesz, czy prosisz Boga, czy raczej masz postawę, żeby rządzić. Przestajmy zachowywać się w pewnych sytuacjach jak dzieci i nie oczekujmy błogosławieństwa bez poświęcenia dla Boga. Najpierw jest kielich i jest chrzest, a potem jest to, co jest w niebie. Pamiętajmy o tym. Amen.